Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzisiaj z nami super facet. Pisarz, podróżnik, biznesmen, żeglarz, samorządowiec, ex-policjant z poznańskiej grupy łowców głów, Robert Ziółkowski.
Witam serdecznie.
My też ciebie witam i od razu pytanie następujące. Męski profil, to jest nazwa naszej audycji. Czy ty czujesz się prawdziwym mężczyzną?
Znaczy, jestem mężczyzną.
To także,
wiesz, jak, ja myślę, że każdy facet się czuje, powinien się czuć mężczyzną, bo nim jest.
Ale taki prawdziwy mężczyzna, jak ty, człowiek, który zaczyna
pracę,
no właśnie, od kariery policjanta i to takiego policjanta, który gonił bandziorów, krótko mówiąc.
Zdarzało się.
No i teraz jest, właśnie teraz jesteś podróżnikiem bardziej i pisarzem. To jest taka kariera prawdziwego mężczyzny?
No taka jest moja droga. Ja myślę, że to ani nie świadczy o jakiejś tam super męskości albo i braku. Po prostu taka jest moja droga. No, zacząłem od takiego może trochę skrajnej działalności, postrzeganej jako taka męska. Natomiast potem jak gdyby może przyszedł czas na jak gdyby kolejne odsłony tego Roberta, który gdzieś tam się z biegiem czasu doświadczał, ale też się dojrzewał do różnych rzeczy, coraz więcej widział, coraz bardziej rozumiał siebie. No i przez to jak gdyby też się zmieniał oczywiście i zmieniały się jego zainteresowania, zmieniały się jego profil. O. Mhm.
Ale to jak wyglądało twoje życie...
Ale to cały czas wszystko jestem ja.
Tak. W przeszłości nie będziemy tutaj liczyć w latach, a jak wygląda dzisiaj, no to rzeczywiście jest ogromna zmiana, bo przecież byłeś członkiem tego specjalnego zespołu poszukiwań celowych, tak? Dobrze mówię? I służba w tej jednostce była pełna adrenaliny, była niebezpieczna. No to było takie życie z bandytami, karabinami, adrenaliną. A dzisiaj co cię napędza?
Dzisiaj może częściej zaglądam w głąb siebie.
Ależ filozoficznie. I co tam
no widzisz? Myślę, że tak każdy prawdziwy facet powinien tak zajrzeć czasami w głąb siebie i tam poszukać sobie różnych rzeczy. I się okazuje, że wtedy ta adrenalina już nie jest aż tak bardzo potrzebna. Myślę sobie, że ja mam wieczne ADHD, więc jak gdyby gdzieś tam zawsze muszę coś tam robić, aczkolwiek też częściej potrafię się wyciszyć i rzeczywiście wsłuchać się trochę w te głosy. Myślę, że współcześni mężczyźni są dzisiaj bardzo podcinani od własnych emocji, w związku z tym nie rozumieją się kompletnie, nie wiedzą tak naprawdę, o co im chodzi. Już to całkiem chyba młode pokolenia mają straszny problem z stawianiem sobie celów w życiu. A ja też jako terapeuta uzależnień powiem, że jak ludzie mi się pytają, czym jest szczęście i co, jak je znaleźć, to ja mówię, nie szukaj szczęścia, szukaj sensu. Bo jak znajdziesz sens, to znajdziesz cel, a jak znajdziesz cel, to znajdziesz drogę i wtedy się pojawi szczęście.
Ładnie to powiedziałeś.
Za nie mówiliśmy.
Tak, ale jak zaczynałeś karierę policjanta, to myślałeś inaczej na pewno.
No ale oczywiście, no bo jak gdyby też to jest takie, no wiesz, jak człowiek ma 20 parę lat, no to co tam o sobie wie? No niewiele o sobie wie. No przecież wiemy, że to jest czas, kiedy poszukujemy siebie, poszukujemy swojej drogi, poznajemy siebie, poznajemy świat wokół nas, gdzieś tam dojrzewamy do różnych rzeczy. I myślę, że to z różnych względów ja wybrałem tą policję. To też trochę wynika też jak gdyby, myślę, z tego mojego profilu takiego...
Romantycznego? Też, bo to chyba też, ale też wiesz, chciałeś myślę, pójść do policji, żeby pomagać
myślę,
innym.
Myślę, że to też były trochę takie braki moje, nie? No, że to było takie udowadnianie sobie trochę tej swojej męskości, nie? Cokolwiek to znaczy, nie? Więc jak gdyby to bieganie za tymi tam złodziejami i tam innymi z tym pistoletem i gdzieś tam ta wieczna jazda, no to jak gdyby to mnie raz jednej strony napędzało, też dawało jak gdyby poczucie takiej siły, władzy i tak dalej. Trochę poszukiwanie tego na zewnątrz, nie? A to tak myślę, że bardziej musimy poszukać sobie wewnątrz, nie? I wtedy jak czujesz tą wewnętrzną siłę taką męską, no bo ja zawsze też mówię moim pacjentkom, po co ci chłop, nie? No, chłop ci potrzebny jest po to, tobie jest potrzebna jego siła, bo tak naprawdę kobiety są lepiej przystosowane do samodzielnego życia. Więc to jest kwestia poszukania w sobie tej siły. I ja pamiętam, już tak przeskoczę trochę, te moje afrykańskie podróże, gdzie na przykład miałem do czynienia z jakimiś tam plemionami różnymi i szczególnie to były plemiona jakichś wojowników, no bo to Karamojong to kuzynowie Masajów, więc tak wiadomo, no z czego żyje wojownik? No z wojny żyje, nie? I spotykałem tam takich naczelnych bandytów na 20 milach kwadratowych, którzy mieli kilka swoich wiosek i tak dalej, i tak dalej. I nawet mojej córce ostatnio to pokazywałem, mówię, zobacz tego gościa, jak on idzie. Jak on idzie przez tą wieś, to tłum się rozstępuje, bo idzie facet. I to czuć. On nie musi nic mówić, on nie musi nic zrobić. To po prostu czuć.
Ale to dobrze, że ty się wypowiadasz tutaj w naszym wywiadzie, a nie ma ciszy. Nas to bardzo cieszy. Wróćmy jeszcze do kariery w policji. Tak to jest, że po takich przejściach, myślę, że po takiej intensywnej pracy, gdzie ta adrenalina jest bardzo duża, trzeba odpocząć. W którym momencie stwierdziłeś, że musisz odejść z policji?
Znaczy, no moje życie się tak poukładało też to zawodowe, że mieliśmy takie traumatyczne przeżycie. Gdzieś tam ta strzelanina, która była gdzieś tam z moim udziałem, ona zmieniła mnóstwo rzeczy. I wiesz co? Ja tak naprawdę przez to zdarzenie też odkryłem właśnie tą swoją moc i siłę, ale też przestałem się opierać jak gdyby na innych. Ja kompletnie przestałem wierzyć w policję, w tą hierarchię i w to, co tam się działo, bo to było skandaliczne i takie wręcz uwłaczające. Jak zobaczyłem tych ludzi z wysokimi dystynkcjami, jak się zachowują, to stwierdziłem, że ja już podziękuję panom. Do widzenia, bawcie się sami. Bo to też jest syndrom naszego państwa, który moim zdaniem jest słabe, że po prostu to państwo kompletnie nie stoi za swoimi ludźmi. Nie potrafimy tego budować. Do dzisiaj mam wrażenie, to są zmiany ad hoc, jakieś podyktowane pojedynczymi zdarzeniami, które nie prowadzą do niczego. Ten system po prostu nie działa. Moim zdaniem nie działa. Więc to był taki przełom, że ja straciłem kompletnie szacunek do tego, nie do tej roboty, nie do moich kumpli, bo ja mam do dzisiaj z nimi bardzo dobre relacje i my się trzymamy, no oni są kurde, jak moi bracia, nie? No to nie ma o czym gadać w ogóle. Natomiast jako instytucja to kompletnie straciłem zaufanie do tej firmy i też wiedziałem, że ja muszę się z tym uporać sam. No możecie sobie wyobrazić, jak ktoś chce wsadzić na 20 lat, na 12 lat do więzienia za coś, co tak naprawdę broniłeś swojego życia. To jest jakiś absurd. I potem 11 lat procesu, więc to wymagało naprawdę dużej determinacji, siły, konsekwencji, ale też przemiany. I ja dzisiaj z perspektywy czasu jestem wdzięczny losowi za, może nie za skutki tego zdarzenia, natomiast za to, co ono mi dało później w konsekwencji, to na pewno tak.
Mhm. Czyli to życie poza policyjnym rygorem bardzo mocno wpłynęło na twoją codzienność.
No oczywiście, bo to wiesz, no to nie tylko ja, ale też moja rodzina. No przecież mam dzieci, mam żonę, całe szczęście tą samą cały czas. To też jak gdyby świadczy o sile i mojej, ale też jak gdyby tego związku, nie? No bo ja znam wiele sytuacji, kiedy w takich sprawach to się po prostu kładzie wszystko, nie? No więc to tak, jak pytała Siasia, jak to było, no to budowanie, no to właśnie ono też polegało. Myślę, że to była taka jedna z większych prób w moim życiu, które gdzieś tam zdałem. Mm-hmm. Nie? Poradziłem sobie z tym. I ja myślę, że my często zapominamy, jakby wychowując chłopców, no, że oni się muszą zbudować.
No, pamiętam,
i że facet się musi
odpowiadam.
Zbudować. Mm-hmm. Nie? To po prostu to się nie dzieje samo. No, to tak nie istnieje. Możemy mieć fajne wzorce, możemy mieć, ale to i tak trzeba się zbudować. Jeżeli chcesz być samodzielnym, wiesz, w psychologii się mówi tak, że jesteśmy zlepkiem jak gdyby przeszłych pokoleń. Nie? Czyli to są babci, dziadka, pradziadka, taty, mamy. I tak naprawdę, jeżeli dodamy do tego, co mamy, 5%, to jesteśmy super. To jesteśmy super, to jesteśmy indywidualistami. Więc myślę sobie, że im więcej dodasz do tej swojej historii, tej zbiorowej świadomości czy podświadomości, no to można, to może, nie wiem, twój cel życia, twoja misja życiowa, czy sens, nadałeś temu sensu, temu życiu sens, nie? Bo to jest ciągle, wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. No, nie poznałbym siebie tak, gdyby te różne rzeczy się w moim życiu nie spotkały, a potem jak gdyby dzięki temu przychodziły kolejne. Ja mam wrażenie, że to też takie były trochę stopnie, że w moim życiu pojawiały się różne rzeczy, różne wyzwania, na odpowiednim etapie. Bo pewnie różne rzeczy bym nie był w stanie zrobić, no i gdybym nie przeszedł tego wcześniej i wcześniej i wcześniej.
Czyli
nie?
Doświadczenie życiowe, tak, to jest bardzo ważne.
Dokładnie.
I stąd te częste wyjazdy do Afryki, bo tam najlepiej poznajesz siebie, sprawdzasz siebie.
Znaczy, no na pewno wszystko się zaczyna od marzeń. Bo pamiętam, jak tam, nie wiem, w podstawówce sobie takie atlasy były, takie z takim globusem na okładce, i tam jak sobie wodziłem gdzieś tam jezioro Wiktorii, w ogóle to trochę lat mam, więc jak gdyby wiecie, jak to było, i pamiętam jeszcze tamte czasy, i wiem, że możliwości jak gdyby były raczej, to było nie do wyobrażenia wtedy. Nie? Ja jeszcze wcześniej zacząłem żeglować, mając tam 30 lat, powiedzmy. Więc to mi dawało zawsze power, morze mi bardzo uspokajało. I to też taki był taki gen może i odkrywcy, ale też takiego ładowania energii. No bo umówmy się, jak jesteś gdzieś tam na oceanie czy na morzu i wkoło nie ma nic, no to tak sobie mówisz potem po jakimś czasie, ja mam jakiś problem w ogóle, przepraszam. Kim ja jestem, a z drugiej strony zmierzenie się z tym ogromem, odnalezienie się tam w tym pozornym chaosie, no jest niesamowitym wyzwaniem, nie? Też satysfakcją taką. I myślę, że dla facetów to jest ważne, no bo my uwielbiamy rywalizować, nie? To jest naturalne rzeczy. My uwielbiamy się mierzyć z czymś tam. Nie zawsze, nie? Ale myślę sobie, że im częściej to się dzieje, tym jesteśmy w stanie przejść jak gdyby na te wyższe poziomy i po prostu wtedy odnaleźć tą siłę w sobie, wewnętrzną, być jej świadomym. Może, bo ona tam jest, tylko trzeba być jej świadomym. Ona jest w każdym z nas, nie? A to wtedy jest fajnie.
Zrobimy sobie małą przerwę. Dziś do programu wybrałeś kilka utworów. Zaczniemy może od Pink Floyd. Dlaczego Pink Floyd?
No bo ten kawałek jest fajny. No właśnie, nauka fruwania. Znaczy, no,
learning to fly, tak?
Nauka latania. No taki symboliczny. Trzeba skoczyć. We'll be right back.
Męski profil.
Dziś w naszym programie gościmy Roberta Ziółkowskiego. Robercie, gdy twoja córka leciała do Ugandy, to jaką najlepszą radę jej dałeś?
Jako wytrawny
podróżnik, ale przede wszystkim też ojciec.
Wiesz co, żeby mniej mówiła, nie? Mniej się angażowała, więcej słuchała i obserwowała. To była taka moja podstawowa rada, nie? Ja starałem się jej tam jak gdyby zapewnić jakieś, wiesz, bezpieczeństwo, czyli tam moi znajomi gdzieś tam się nią opiekowali, jak gdyby mieli nad nią pieczę. No, aczkolwiek, tam jedną nockę nie przespałem, nie? No, nie czarujmy się na początku. Natomiast ona sama to zauważyła, bo oni ją tego nauczyli, nie? Że nie rób tego, nie? Bo u nas tak nie jest, nie? Nie mów tak, bo to może grozić tym i tym, nie? To jest trochę inny świat. I ona szybko to załapała. No, przeżyła tam różne rzeczy.
Uśmiechasz się, różne, ale dobrze.
Bo ona tam... wszystkiego nie wiedziałem oczywiście, bo bym tam poleciał do niej od razu, nie? Ja się dowiedziałem po czasie. Natomiast No jest heavy metalowa dziewucha, nie? To trzeba jej oddać.
No ale 9 miesięcy tam spędziła. Jak wróciła, to co? Popatrzyłeś na nią i pomyślałeś sobie, o rany, inna
moja
kobieta.
Krew. Ale no, moja krew.
Moja krew, ale inna kobieta przyleciała.
Znaczy wiesz co, ale to rzeczywiście inny człowiek, nie? Ona tak dojrzała tam, ma 27 lat, więc leciała tam, miała 25 i trochę. I ja ją podziwiałem raz za determinację, bo ona była pierwszy raz ze mną i ona po 2 miesiącach powiedziała, że ona wraca i ona po prostu podopinała swoje życie, wzięła sobie dziekankę, zakończyła robotę i tak po kolei, oczywiście pożyczyła kasę od ojca i poleciała. No i to, że ona tam przeżyła i że w ogóle się odnalazła tam, naprawdę fajnie się odnalazła, bo ona ma tam mnóstwo znajomych, przyjaciół i tak dalej. Jak gdyby wtopiła się w to, ale też dla niej, jako myślę kobiety, wiesz, tam są trochę inne jak gdyby relacje i te role nie są tak pogubione jak u nas. I pamiętam takie zdarzenie, kiedy moja córka, kiedyś byłem tam u niej i ona wychodzę z tego swojego domku, a rano ona pierze z dziewczynami pranie w miskach i jedzie. Ja mówię, tak, wszystko okej, okay, córeczka? No okej. Okay. No przyszła ze mną za chwilę na śniadanie i ona mówi, wiesz co? Ja mówię, co ci się stało? Mówi, no bo z nimi się super spędza czas, mówi, nie? Mówi, właśnie odkryłam kobiety, tu. A ja mówię, no ale czym to się różni? One ze sobą współpracują. One ze sobą nie rywalizują. Dla nich kobiecość nie wiąże się z zainteresowaniem mężczyzn, bo one są kobietami. I później jak rozmawialiśmy, to jak gdyby, wiesz, to jest bardzo głębokie, ponieważ one mówią tak. Słuchaj, ja jestem cudem. I nieważne, czy ona ma 55 kilo, czy 155, ja jestem cudem. Ja jestem piękna, ponieważ ja daję życie. Umiesz tak? No nie umiem. Więc z tego samego faktu jestem cudem, jestem kobietą.
No, kompletnie inne podejście niż tutaj w Europie.
Więc to rzeczywiście jest coś, czego jest dużo rzeczy, których można się, myślę, głównie mentalnych oczywiście, można się tam nauczyć.
Ciekawe rzeczy opowiadasz, ale teraz musimy się skupić też trochę na tobie, bo te wszystkie podróże twoje, one były, wynikały, jak wspominałeś wcześniej, z inspiracji może tym, czym zajmowałeś się za młodu, czyli przeglądaniem tych wszystkich atlasów geograficznych. Trochę marzenia pewnie też były w tym wszystkim. Trochę Indiana Jonesa jest w tobie?
Znaczy, no pewnie tak, bo to jest taka chęć, wiesz, to jest taki ciekawski ze mną człowiek, nie? Ja lubię widzieć gdzieś tam, sam to tego doświadczyć, nie? No bo ludzie, można sobie te Discovery obejrzeć, nie? Jak gdyby nawet widoki są lepsze, nie? Podobno. No nie są lepsze. Ale ja jestem ciekawy ludzi, ciekawy inności i też jak gdyby dotknięcia tego na własną rękę. I oczywiście przy okazji tego, no bo przecież na początku jeździłem jako turysta, ale to są takie sytuacje, ponieważ w Angkor w Kambodży, gdzieś tam wieczorem w tych ruinach, to nieprawdopodobne w tej dżungli, ten zachód słońca i tak dalej, ale na przykład to takie są zdarzenia, że nie wiem, przychodzi do mnie policjant, bierze mnie tam z tyłu, ja już mówię, no dobra, co ja tu znowu odwaliłem, a on mi chciał sprzedać pistolet za $20, nie? No bo po prostu nie miał na to, żeby rodzinę nakarmić. I to są takie sytuacje trochę śmieszne, ale też jak gdyby pokazujące, no musisz się jakoś odnaleźć, musisz się jakoś zachować, nie? I to też jest, myślę, że to przeżywanie, to doświadczanie jest fajne, że to ta kultura, która, znaczy, czy na przykład Karamodzianga, tam mam tych dzikusów takich, tych właśnie wataszków, kumpli i to są takie tego typu rozmowy, że zabiłeś, Robert, tam w tym tygodniu kogoś? Ja mówię, no tak się złożyło, że akurat nikogo nie zabiłem w tym tygodniu. A on mówi, a ja mówię, Anna, dlaczego? No bo ja zabiłem dwóch, nie? Albo na przykład pytam się Lokusa, mówię, chodzisz tam jeszcze pod Kotido walczyć z G? On mówi, nie, już nie chodzę, mówi, bo za stary jestem, kolana mnie bolą, a teraz chodzę tylko kraść. No. I to tak mniej więcej wygląda, ale dla mnie, jako człowieka, który gdzieś tam pisuje i interesują go właśnie te role społeczne, no bo to mi jest potrzebne na przykład w terapii, to ja widzę, jak to jest rozłożone. Ja widzę, że tam się rola męska z żeńską nikomu nie myli, nie? Bycie dzieckiem to oznacza być dzieckiem, tak? Praca oznacza pracę i każdy dostaje swoją pracę na ile go stać i na ile jest w stanie ją wykonać, nie? Od takiego tam brzdąca, który ma tam, nie wiem, lat 5 do starca i każdy z nich ma swoje zadanie w tym domu, no bo tam życie jest po prostu trudne, jest, ale też prostsze. I dlatego im się te role nie mylą, one nadal są w wielu aspektach tradycyjne, chociaż oczywiście to się wszystko też już zmienia, szczególnie w dużych miastach. Ale też wiesz co, no jak gdyby pogląd na świat, na to, co na świecie się dzieje w tej chwili, no bo to jesteśmy jakby w okresie, który jest naznaczony niesamowitymi zmianami geopolitycznymi. Afryka jest chińska. Chińczycy tam inwestują. Afryka się rozwija w takim tempie, że uwierzcie mi, że Warszawa w porównaniu z Addis Abebą to jest wioska. Że w Kampali powstają wieżowce, powstają centra handlowe, powstają centra biznesowe, są wybuszane całe dzielnice slumsów i po prostu ten rozwój jest nieprawdopodobny.
No ale to mówisz o tych dużych metropoliach, bo mówimy tu tak. O Addis Abebie, Etiopia. Tak, w innych miejscach no jest ta bieda.
Znaczy jest bardzo duży kontrast, oczywiście, ale wiesz co, na przykład w centralnej Afryce od lat, słyszałeś ostatnio o głodzie w Afryce?
Nie.
No właśnie, bo zielona rewolucja nastąpiła, czyli GMO i tak dalej, uprawa. Oni się tego nauczyli i to już od kilkunastu lat po prostu nie istnieje. Ja jeszcze się załapałem na takie, jak zacząłem pierwszy tam raz, że były takie tam miejsca, gdzie był jakiś tam głód i tak dalej, ale w tej chwili to należy do przyszłości. I oczywiście, że ten rozwój na tej prowincji wkracza wolniej, ale wiesz, tereny, powiedzmy, które 5 lat temu były dziewiczym stepem, czy dziewiczym buszem, gdzieś są zaorane. Jedziesz drogą, która kiedyś była polną drogą, dzisiaj jest asfaltową drogą i wzdłuż idzie linia elektryczna. Jak ja jeździłem do Ugandy pierwszy raz 12 lat temu, 5% ludzi miało stały dostęp do prądu. Dzisiaj ma 95%. Więc możecie sobie wyobrazić, jaka to jest skala, nie? A my tutaj siedzimy w tej Europie, nie? I szczególnie tutaj w tym naszym wspaniałym kraju i tutaj sobie jakieś roimy sobie różne rzeczy, że my jesteśmy wielcy, nie? Jak my tam, wiesz, zastanawiamy się jakimiś pierdołami, nie? Typu, wiesz, tam jasełka w Sejmie i tak dalej, nie? Z jednej strony mamy wojnę na wschodzie, nie? I nikt z tym nic tak naprawdę nie robi, bo, no nie wiem... Ktoś słyszał o obronie cywilnej, ja nawet nie wiem, co ja miałbym zrobić, gdyby to jakaś bomba miała spaść, nie? A już dzieci w szkole to już w ogóle nie wiedzą, nie? I z drugiej strony też to niezastanawianie się nad miejscem jak gdyby Polski i Europy w świecie dla mnie jest przerażające. Bo ten świat, który znaliśmy, on już nie istnieje. Oni po prostu nas doganiają w tempie geometrycznym. No i myślę, że niekoniecznie mają takie pokojowe zamiary, bo oni chcą konkurować. Po prostu, to jest naturalne.
Ale mówimy o Chińczykach cały czas.
Mówimy o Afryce, nie? Ja nie mówię o Azji, bo Azja już nas dawno przegoniła, nie? Jak mi kolega przysłał zdjęcia Dżakarty, ja w Dżakarcie byłem z 15 lat temu, no to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Niewyobrażalnego. Też te podróże dają mi taki pogląd na świat, na to, jak on się zmienia. I z jednej strony to jest tak, jak mówiłem o tych Ramodzion, którzy gdzieś tam są w tym żyją tak, jak ich przodkowie 8 tysięcy lat temu, ale to ten świat też się kończy, nie? I to już nie jest taka Afryka, nie? I ta Afryka się bardzo zmienia, nie? Afryka jest tak, jeżeli chodzi o telefonię komórkową, to jest po prostu petarda, nie? To naprawdę trzeba jechać daleko w burzu, żeby nie mieć zasięgu, albo w dżunglę, żeby nie mieć zasięgu, nie? Więc to są takie różne oblicza, jak gdyby tego świata, który gdzieś tam się cały czas jest w ciągłym ruchu i się zmienia, ale też jak gdyby, no... Może nasze elity za mało jeżdżą, nie? Może powinni więcej jeździć, to by zobaczyli, co to jest w ogóle, o czym oni mówią, nie?
Mm-hmm. Doskonale znasz, czujesz, rozumiesz Afrykę, ale czy jest coś, czego kompletnie nie akceptujesz, co cię jeszcze... No, jest szansa, że cię zaskakuje.
Znaczy, wiesz, to z jednej strony ja urodziłem się w minionym ustroju, więc jak gdyby ja znam te układy, które tam funkcjonują i mi jest łatwo funkcjonować, nie? Bo dla mnie europejskie firmy mają problem robieniem interesami w Afryce, no bo tam jest coś, oni mówią, że jest korupcja, nie? No ale tam to nie jest korupcja, nie? To jest po prostu zwyczaj. I albo się do tego przystosujesz. No bo my byśmy chcieli narzucić, żeby oni się by obrócili dla nas, ale no dlaczego? I ja wiem, że to jest trudne, ale to jest możliwe. I właśnie Chińczycy tym zwyciężają i to robią. Bo oni po prostu wiedzą, do kogo dotrzeć i jak to załatwić. Potencjał jest nieprawdopodobny. Czy mnie coś zaskakuje? Oczywiście w większości to są reżimy. Mniej lub bardziej
krwawe.
Tak. Czy mniej delikatne, bardziej delikatne. I oczywiście, że to jest trudne do... Ja się staram nie mieszać tam w politykę. Nie? No bo to jest... No, po co mi to? Ja raczej staram się być obserwatorem. Nie oceniać, nie... Wiesz, mogę coś zmienić, mogę pomóc jednemu człowiekowi, drugiemu w różnych tam konfiguracjach i staram się to robić. Natomiast no już jestem duży, no świata nie zmienię. Nie? Staram się z nimi jakoś tam współpracować. Nawet ostatnio gdzieś tam pojawiły się jakieś możliwości, czy jakaś chęć współpracy pod kątem zagospodarowania śmieci. Gdzie Afryka ma bardzo duży problem z tym. No i gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać. Ja to właśnie, tym się zajmowałem w Jarocinie jako wiceburmistrz, więc jak gdyby znam ten temat, myślę, że dobrze. Mam też różnego rodzaju kontakty, więc te rozmowy się zaczęły. Jaki efekt będzie? No zobaczymy.
Zróbmy sobie małą przerwę. Wybrałeś kolejny utwór. Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. To jest efekt tej wizyty w Nowym Jorku?
W Nowym Jorku nie było.
Widzisz, to znaczy, że piosenka
kolejne marzenie do zrealizowania.
Piosenka się podoba. To gramy.
Męski profil.
Naszym gościem jest Robert Ziółkowski, pisarz, podróżnik, no i również samorządowiec. Tę karierę samorządowca rozpocząłeś w sumie niedawno, ale szybko też już się skończyła. Przynajmniej na razie.
Tak, skończyła się, bo kadencja się skończyła.
Bo wiesz, samorządowcy to z jednej kadencji na drugą, na trzecią czasami, a tutaj koniec. Co się stało? Byłeś wiceburmistrzem też w Jarocinie.
Znaczy, wiesz co, ta formacja, z którą pracowałem, po prostu przegrała wybory w Jarocinie. I to był
jak gdyby demokracja.
Tak, no, dokładnie. Natomiast ja sobie też zdawałem sprawę, ja już to jak gdyby ogłosiłem wcześniej, że ja kończę jak gdyby.
No, dla mnie co, to znudziło cię to?
Wiesz co, to było życie na dwa domy, no bo ja mieszkam ponad 100 kilometrów od Jarocina, więc jak gdyby mieszkałem tam i tak dalej. Trochę mnie już zmęczyło, ale też odkryłem, że jak gdyby dla mnie funkcjonowanie w zamkniętych środowiskach jest męczące. O ile jak gdyby samo zarządzanie miastem, bo ja głównie się tym zajmowałem, bo ja się zajmowałem gospodarką komunalną i inwestycjami. I to jest okej. Umiem to robić jak gdyby i myślę, że ludzie, z którymi ze mną współpracowali, no do dzisiaj odbierają telefony moi podwładni i gdzieś tam sobie życzymy z różnych okazji, więc myślę, że było fajnie. I też zrobiliśmy dużo fajnych rzeczy, naprawdę dużych takich projektów innowacyjnych na skalę no, Polski, jeżeli chodzi o komunalkę. Ale już trochę miałem przesytu, miałem dosyć. To jest bardzo intensywna robota, jeżeli ktoś chce coś zrobić rzeczywiście, no to jest bardzo intensywna praca, która tak naprawdę nie ma godzin i nigdy się nie kończy.
Ale masz takie poczucie satysfakcji?
Mam. Mam dla siebie samego, bo mówię, sprawdziłem się, stwierdziłem, że potrafię to.
Czyli kolejne zadanie sobie wyznaczyłeś. Odhaczyłeś.
No trochę tak. Nie wiem, czy jak gdyby jakaś kontynuacja nastąpi, nie wiem, czy akurat w samorządzie, bo on jest specyficzny i też mam wrażenie, że przez to, co się w Polsce dzieje, czyli przez te wszystkie nagonki i tą mentalność taką prześną trochę, samorządowcy, oni wiedzą, co mają robić, tylko boją się to robić. Bo w cokolwiek nie wchodzisz rąk, to za chwilę masz wszystkie trzyliterowe instytucje na głowie, bo ktoś tam, jakaś pan czy pani sfrustrowany napisze. I oczywiście nie jestem za... Patologię trzeba ścigać i jak najbardziej. Natomiast no, nie czarujmy się. To też wymaga odwagi osobistej i tutaj szacunek dla Adama Pawlickiego, który przez wiele lat był burmistrzem Jarocina i on ten Jarocin jak gdyby zbudował od nowa, ale to też naraził się wielu ludziom przez tą swoją determinację, no bo nie idzie inaczej. Po prostu nie idzie. No, trzeba mieć to coś.
Spróbujemy teraz jeszcze zmienić temat. Zostawmy już ten samorząd.
Dobrze.
Teraz chciałem porozmawiać z tobą o miłości, bo wcześniej wspominałeś, że przez te wszystkie lata, różne okresy twojego życia, twojej historii, była z tobą jedna i ta sama osoba.
Twoja żona.
Co jest takim, jaki jest dobry przepis na długi związek? Zamyślił się teraz Robert.
Znaczy, muszę tej mojej babce tutaj podziękować bardzo, że ona jest ze mną i przeszła to, bo w sumie jesteśmy 32 lata.
No nas nie pytaj, ja ci nie odpowiem na to pytanie.
Ale nie, 32. W każdym razie, wiesz co, jaki jest przepis?
Aż tyle jest tych przepisów?
Myślę, że sobie, że to jest chyba takie, wiesz co, akceptacja. Ja wiem, że moja żona nieraz była sfrustrowana i wściekła na mnie i tak dalej, aczkolwiek myślę, że miłość to jest, wiesz co, takie chyba dawanie sobie wolności. I jak to jest, to jest taki fundament i nawet jak się coś wydarza, no bo no, statystycznie przez 32 lata dużo się wydarzyło. Różnych i fajnych, w większości myślę, ale też niefajnych rzeczy. To idzie przerobić. I to idzie przeżyć, to idzie przekuć, bo ja zawsze uważam, że siła też polega na tym, żeby swoje deficyty przesukować, swoje sukcesy. i to jest możliwe jak najbardziej. Więc dla mnie akceptacja jak gdyby tej drugiej osoby to jest podstawa. To jak gdyby bez tego, jeżeli w związku jest jakaś rywalizacja, czy jakieś oczekiwania, no to przynajmniej nadmierne, nie? Bo oczekiwania zawsze są, ale to wtedy to jest chyba taki no przepis na klęskę, nie? Nie wiem, jak to nam się udało. No udało się w każdym razie, ale też wiesz co, otwartość na zmiany. Bo ja oczywiście mam czasami takie, rzadko mi się zdarza takie okresy biczowania i mówię, Misiek, ty to miałeś ze mną. Ona wtedy mówi, ale nie było nudno.
Dobrze, Robercie.
I myślę, że kobiety to uwielbiają.
Okej. Okay. Czy pomysł, by hodować krowy, był wspólną decyzją, czy twoją, a żona zaakceptowała?
Nie, to był, oczywiście, ona była oportunistką tutaj w tym zakresie, ale to no generalnie ja myślę, że facet no musi być takim trochę prekursorem i ja, jak gdyby dzisiaj ona jest w nich zakochana i ona to ona traktuje jak swoje własne dzieci prawie, że. Natomiast oczywiście na początku było tak, bo znowu już przywieziesz coś.
Ale to jest jakaś specjalna odmiana.
To są Highlandy, czyli szkockie krowy górskie.
Pięknie wyglądają.
No są fajne, no naprawdę.
No to macie ciekawe życie, na pewno. A to prawie już na zakończenie. Co z książkami? Bo przecież o książkach nic nie mówiliśmy.
No wiesz co, coś tam piszę. Ja mam na zaczynanych tych książek. Trochę skupiam się na dopracowaniu starych projektów, czyli chcę trochę dopisać do Łowców Głów, czyli do mojej pierwszej książki, takiej debiucjanckiej, kolejną część. Mam też z Michałem Fiałkowskim taki projekt, że chcemy, nagrywamy już audiobooka tej książki i chcemy go gdzieś tam wypuścić. Myślę, że ta książka nie straciła na aktualności, bo ta robota tych policjantów i jak gdyby też ten trójkąt, taki przestępca, policjant, ofiara, no, on cały czas jest aktualny, jak gdyby to podobne emocje i podobne rzeczy się w Polsce i nie tylko w Polsce zdarzają, więc chciałbym ją trochę odświeżyć i gdzieś tam puścić na nowo w świat.
A pamiętasz książkę Szare Wilki z Jarocina? Byłeś u nas w radiu, kiedy ona wychodziła. Rozmawialiśmy na ten temat. To jest bardzo dobra książka historyczna, nie tylko taka...
Sensacyjna.
Sensacyjna, tak. Mhm. Czy nie chcesz związać się trochę bardziej z historią, może gdzieś iść w tym kierunku?
Znaczy, wiesz co, no, ja tych pomysłów mam sporo. Mam też fajne, wiesz co, życiorysy. Właśnie z lat 50., lat przedwojennych i tak dalej. Bo dla mnie, jak gdyby to zgranie właśnie historii jakichś autentycznych z fikcją, tak. Czyli sfabularyzowanie tego. No myślę, że mi to dobrze wychodzi i ja to też lubię robić, jak gdyby. Więc myślę o tych bohaterach. Mam tam na zaczynanych tych projektów kilka. Ciągle mi brakuje trochę czasu. Ciągle coś się tam dzieje, coś się zmienia. To też czasami po prostu już nie chce mi się i po prostu trzeba trochę odpocząć i zająć się sobą. Ale no, nie wykluczam tego. Mam teraz na tapecie taki projekt afrykański, czyli takiej książki. To ma być fabuła i to ma być trochę takie zderzenie współczesnego, nie wiem, 30-letniego faceta z Polski, który tam jedzie i jak gdyby z zupełnie innym nastawieniem i tam trochę zaczyna żyć, funkcjonować i to też jak to naprawia.
Czyli ten męski profil budujesz tego 30-latka trochę.
No trochę tak. Ja myślę, że większość 30-latków polskich powinna tam wyjechać, nie? Na miesiąc, dwa, trzy, nie? I tak generalnie wielu z nich myślę, że przyniosłoby to pozytywne zmiany.
Mhm. Robercie, a powiedz nam jeszcze na zakończenie, w jaki sposób odpoczywasz? W robocie?
Nie, teraz z krowami.
Mhm. Nie, no miłe to było.
Idę do mojej Meli, wiesz, i sobie tam siedzę z nią czasami, z nimi. Jak już dostaną jeść, to po prostu sobie siedzę sobie na stopku siana i tak sobie patrzę na nie i myślę, że dla mnie kontakt z naturą jest bardzo ważny. I mnie to wycisza, mnie to uspokaja. Czasami sobie tam pomedytuję i tak, wiesz, tak pół godzinki jest Super.
Mhm. Proszę Państwa, musimy kończyć. To jest człowiek wielu profesji, jak słuchacie, Robert Ziółkowski. Dziękujemy serdecznie za wizytę w radiu.
Ja również Wam dziękuję i Państwu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie przynudzałem.
Wybrałeś jeszcze jeden utwór, to będzie Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Jakieś wspomnienia?
No tak, imprezy, no.
Mamy kolejny temat na kolejne spotkanie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Cannonball! especially in my mileage chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumma doo dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
Męski profil.